Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie pozdrawiam całą rodzinę Radia Maria. Już tylko kwadrans nadziei od godziny 22. Czas na rozmowę niedokończone. Temat, który proponują nam nasi goście, ksiądz profesor Szczepan Szydelski, apologeta naszych czasów. Nasi goście to pani doktor Anna Zmorzanka, pracownik Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Witam serdecznie w studio.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. I ksiądz doktor habilitowany Stanisław Koczwara.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże z Instytutu Teologicznego w Wilnie. Tak. Witam was serdecznie. A dlaczego taki temat, dlaczego taki kapłan proponujecie na można powiedzieć, ważny wieczór, bo że jest niedziela, ale też świętego Stanisława, wielkiego patrona naszego narodu, niezłomnego świętego Stanisława?
Ponieważ jest to bardzo piękna postać, wyrastająca, jak już mówiliśmy w części pierwszej, z Ducha Świętego Stanisława. Tym z Państwa, którzy nie słuchali audycji telewizyjnej, wyjaśniam, że chodzi tutaj o profesora Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie w latach 1912-1939, wielkiego kapłana, społecznika i uczonego. Był człowiekiem, który kochał Boga i gorliwie mu służył, służąc człowiekowi. Jego postawę najlepiej scharakteryzować mogą słowa księdza Józefa Wołczańskiego. Cytuję. Przez wiele lat codziennie, wczesnym rankiem, uczęszczał do odległego od centrum miasta schroniska dla kobiet, prowadzonego przez siostry Albertynki, gdzie celebrował mszę świętą. Według relacji świadka nie było wśród księży lwowskich chętnych do obsługiwania tegoż zakładu. Dlatego ksiądz Szydelski podjął się dobrowolnie funkcji kapelana. Jego osobę doskonale znali mieszkańcy lwowskich przedmieść i ubogich dzielnic, wśród których bywał częstym gościem. Odwiedzał ludzi chorych, świadczył jałmużny, starał się o pracę dla członków rodzin szczególnie pogrążonych w nędzy. Jego asystent widywał na biurku profesora w pierwszych dniach każdego miesiąca 100 z wypełnionych przekazów pocztowych, którymi ten rozsyłał część otrzymanej pensji dla ludzi ubogich. Praktykował przy tym postawę nieprzeciętnej abnegacji w stosunku do spraw doczesnych, takich jak przedmioty codziennego użytku i warunki bytowe. Tę postawę dobitnie scharakteryzował jeden z najbliższych jego kolegów, ksiądz profesor Adam Gertzmann. Wiecie, koledzy, tak w życiu nie chciałbym być w skórze Szczepana, ale w Królestwie Niebieskim to chciałbym znaleźć się na jego miejscu. W części radiowej pragniemy Państwu przedstawić jego pracę z zakresu apologetyki. Mianem tym określamy naukę, która uzasadnia nadprzyrodzony charakter religii katolickiej według trójstopniowego schematu – religia, chrystologia i eklezjologia. Ale także odpiera tezy negujące jej boskie pochodzenie. Ksiądz Edward Kopeć uważał, co prawda, że obrona i polemika stanowią drugorzędne funkcje apologetyki, ale tak się składa, że w XIX wieku właśnie one wysunęły się na plan pierwszy. W okresie tym rozwinął się bowiem wielki autorytet dla rozumu ludzkiego i nauki. Apoteoza metod naukowych, które w kwestiach religijnych zrodziły postawę krytyczną. Stąd w pracach apologetycznych wyraźnie występująca postawa obronna. Pojawiają się też tendencje do korzystania z argumentacji nie tylko z wiedzy teologicznej, na przykład filozoficznej, religioznawczej i tym podobnych. Cechy te są wyraźnie widoczne w wypowiedziach apologetycznych księdza Szydelskiego, który poza tradycyjną argumentacją włączył do swojej polemiki argumenty z religioznawstwa. odszedł zatem od klasycznego uprawiania apologetyki, co wiązało się również z postulowaną przez niego immanentną krytyką poglądów przeciwnika. Uczony nasz mówi bowiem wyraźnie, że aby skutecznie bronić religii katolickiej, nie wystarczy tylko odwoływać się do Biblii i do dogmatów. Trzeba poznać poglądy przeciwnika i wykazać mu luki i błędy w jego rozumowaniu. Włączenie do apologetyki zagadnień z zakresu religioznawstwa spowodowane było gwałtownym rozwojem badań nad religią. Badań zapoczątkowanych przez filologów, antropologów i etnologów, a także socjologów i filozofów. Druga połowa XIX wieku to bowiem czas powstawania i rozwoju dyscyplin religiologicznych. Religią interesowano się już w starożytności. O wierzeniach religijnych pisano w dziełach historycznych, na przykład w dziejach Herodota, filozoficznych, Cycerona de Natura Deorum, teologicznych, u Augustyna o Państwie Bożym. Poświęcano im też osobne traktaty, jak na przykład Plutarch o Izydzie i Ozyrysie. Ale dopiero w XIX wieku zaczęły się wyodrębniać dyscypliny naukowe badające fenomen religii, jej naturę, genezę i rozwój. Na obrzeżach tego nurtu powstawały też prace, które tak naprawdę z naukowością nie mają nic wspólnego, ale które do takiego miana pretendowały niejako z założenia, wypowiadając się w kwestiach religii najistotniejszych. Znamienne, że autorzy tych prac atakowali przede wszystkim religię katolicką, posuwając się nawet do podważania jej historycznych podstaw, a historię Jezusa kładąc między mity. Do tej grupy autorów należał m.in. w Polsce Andrzej Niemojewski, który napisał obszerną książkę zatytułowaną Bóg Jezus, w której to pracy neguje fakt historyczności Jezusa, czy praca Salomona Reinacha zatytułowana Orfeusz, która poza tytułem nie ma nic wspólnego ze starożytnym ruchem misteryjnym ani z jego legendarnym twórcą. Za to w znacznej części stanowi krytykę chrześcijaństwa i katolicyzmu. Szydelski poświęcił jej obszerny akapit w artykule Orfeusz Reinacha, kierując ironiczne uwagi również pod adresem Niemojewskiego. Pisze tak. W ostatnim czasie ogłosił Salomon Reinach książkę dużą o objętości 625 stron pod tytułem Orfeusz. Książka drukuje się w 30 tysiącach egzemplarzy. Przekładają ją zaraz, jak pisze ksiądz Lagrange i Batifo, na języki rosyjski, niemiecki, hiszpański, włoski i tym podobne. Pan Niemojewski niezawodnie będzie się ją starał przełożyć na język polski i zapewne znajdzie środki na drukowanie. Rozejdzie się więc wkrótce po całej Europie. Dojdzie do odległych miast i miasteczek i będzie robiła propagandę, bo takie jest już jej przeznaczenie. Ksiądz Szydelski doskonale zdawał sobie sprawę, jaki zamęt wywołać mogą takie prace. Uważał, iż niebezpieczny wpływ mają zarówno te, które zakwestionowały nadprzyrodzony charakter religii na gruncie nauki, jak i te, które wyniki tych badań wykorzystywały w celach, jeśli można tak rzec, propagandowych. Dlatego też stara się do przedstawionych poglądów ustosunkować, rzetelnie je omawiając i pokazując ich słabe punkty. Pracę swoją traktował tak, jak wszystko, co czynił, jako służbę, służbę prawdzie i człowiekowi. Dał temu wyraz w przedmowie do studiów nad początkami religii.
Ja może sobie pozwolę przeczytać. Przeciw panowaniu religii powstają często umysły płytkie lub zarozumiałe. A choć nie pora dzisiaj przepowiadać, czy po nastaniu stosunków normalnych ten bunt przeciw religii się nie odezwie u nas może silniej niż dawniej, to jednak byłoby lekkomyślnością zapominać, że przeciw Kościołowi Bożemu, pewni ludzie po wszystkie czasy będą głos podnosić. Dlatego po wszystkie czasy będzie potrzeba przygotowywać i uzbrajać ludzi dobrej woli, aby w walce o rzeczy wieczne i nieskończone stali wiernie przy wierze ojców. Niekiedy jednak ani głos misjonarza, ani siła przykładu życia jego nie dojdzie do serca człowieka, gdyż ma on może wzrok przysłonięty mgłą uprzedzeń rozmaitych, gdyż chmury rozmaitych zarzutów i nieporozumień zasłaniają mu widnokrąg i nie jest w stanie dojrzeć słońca prawdy Chrystusowej. Kredo głoszonemu przez misjonarza stają w poprzek owe zarzuty, trudności, nieporozumienia, jakie w obfitości napotyka się w literaturze i w stosunkach z ludźmi. Należy zatem w przód rozwiewać, o ile można, przysłaniające owe mgły i chmury i ukazać niebo jasne, a do tego właśnie celu ma służyć poważniejsza literatura apologetyczna.
W dyskusji ksiądz Szydelski skoncentrował się na dwóch podstawowych kwestiach: genezie i naturze religii w ogóle oraz genezie i naturze religii chrześcijańskiej. Problem genezy był jedną z podstawowych kwestii, jakie postawiło religioznawstwo XIX-wieczne. Sam Szydelski zaliczył pytanie o początek religii do najbardziej podstawowych, i to ze względu na podmiot, który je stawia, człowieka, jak też ze względu na przedmiot, czyli samą religię. Problem genezy religii niezwykle trudny ze względu na brak źródeł poza archeologicznymi podjęty został w dwóch szkołach religioznawczych, jakie powstały w drugiej połowie XIX wieku. Poglądy prezentowane przez szkołę pierwszą określano mianem naturyzmu, drugiej ewolucjonizmu. Przedstawiciele ich postawili trzy fundamentalne pytania: jaki był początek religii, jakie mechanizmy kierowały jej rozwojem i jakie były jego etapy. Jednak metody, jakimi się posługiwali, były odmienne, podobnie jak udzielane na nie odpowiedzi. Wspólną cechą tych teorii jest to, iż do kwestii objawienia jako źródła religii mają stosunek, jeśli nie negatywny, to obojętny. Poniżej omówimy najważniejsze tezy obu szkół oraz stosunek księdza Szydelskiego do prezentowanych przez nich poglądów, a następnie przedstawimy jego apologię religii objawionej. Teraz kierunek pierwszy. Naturyzm był kierunkiem nieco starszym od ewolucjonizmu, a rozwinęli go filologowie i orientaliści Max Müller, Hermann Usener i Ernest Zicke. Na ich poglądach skupił się też ksiądz Szydelski. Nazwa kierunku pochodzi stąd, że tłumaczy on bóstwa jako personifikację natury i sił w przyrodzie, a religię jako kult natury. Kierunek ten bywa też niekiedy nazywany naturalizmem. Inne określenia to teoria filologiczna lub teoria mitologiczna. Pochodzą one stąd, iż punktem wyjścia badań była analiza językowa najstarszych tekstów religijnych oraz mitów, zwłaszcza pod kątem porównywania nazw i znaczeń głównych bóstw. Teorie Millera i Usenera znacznie różniły się co do ostatecznych wyników. Wspólne im było natomiast przeświadczenie, iż zjawiska, jakie zachodzą w obrębie języka, stanowią odzwierciedlenie procesów, jakie zachodzą w świecie, a zwłaszcza w sferze kultury. Nadto przekonanie, iż język może też kreować rzeczywistość. twórca i główny przedstawiciel na kierunku, Max Miller, analizując najstarsze archiwalia językowe, zauważył, że po pierwsze, bóstwo najwyższe nosiło zawsze tę samą nazwę w różnych mitologiach, a oznaczało, cytuję, błyszczące, świecące niebo. Są to Diaus w sanskrycie, Zeus w grece, Jovis w italskim i Tiu w germańskim. Po drugie, takie wezwanie jak Diaus Pitar, Zeus Pater, Jupiter oznaczało zwrot Ojcze, który jesteś w niebiesiech. To odkrycie doprowadziło go do następującego wniosku. Przodkowie Indów, Greków, Rzymian i Germanów, którzy niegdyś zamieszkiwali wspólną krainę, czcili jedną istotę najwyższą. Na pytanie, co stanowiło źródło tej czci, Miller odpowiadał, iż było nim niejasne, ale silne odczucie nieskończoności, jakie pojawiło się w sercu pierwotnego człowieka. Harmonizowało z nim doświadczenie nieskończonego nieba. Towarzyszyło im poczucie własnej słabości oraz pragnienie przewodnika ojca. Kolejnym krokiem było skojarzenie, ale nie utożsamienie tej nieskończoności, czy też istoty nieskończonej, z niebem i nadanie jej nazwy niebo, które stało się wówczas terminem wieloznacznym. Pierwszymi wierzeniami religijnymi był wtedy według Millera henoteizm, czyli wiara w jednego Boga. W jaki sposób wiara ta zaczęła się przekształcać w wielobóstwo? Miller twierdzi, iż źródło tkwi w języku, a ściślej w jego wieloznaczności, którą nazywa chorobą języka. Twierdzi, iż pierwszym krokiem wstecz, który dalszy rozwój wierzeń skierował w stronę politeizmu, było wskazanie miejsca pobytu najwyższej istoty, owego błyszczącego nieba, jakim był widoczny z ziemi niebieski firmament, czyli niebo z małej litery. O słuszności takiego rozumowania świadczyć może wiele późniejszych tekstów sytuujących główne bóstwo w niebie lub na wysokościach. Widzimy to chociażby w najstarszej modlitwie chrześcijańskiej Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Kolejne kroki to nadawanie błyszczącemu niebu innych nazw, które miały określać różne stadia nieba, na przykład niebo ciemne, grzmiące, dżdżyste oraz nadawanie mu nazw pochodzących od nazw zjawisk lub obiektów, w których czuło się potęgę Boga, na przykład od nazw żywiołów. Z czasem nazwy te odrywały się od swojego pierwotnego znaczenia i stawały się nazwami osobowymi i to było pośrednim źródłem politeizmu. Odmiennie rozwój religii przedstawił Usener. Twierdził, iż najstarszym stadium był skrajny politeizm. Uważał bowiem, że pierwotny człowiek nie był zdolny do wznoszenia myśli do nieskończoności samej w sobie. Żywił natomiast cześć dla konkretnych zjawisk i przedmiotów, na przykład zboża, miodu, konkretnych zwierząt, z czego powstały tak zwane bóstwa doraźne. Ich ewolucja i przemiana w bóstwa osobowe miała, podobnie jak u Millera, charakter językowo-historyczny i postępowy. Przebiegała ona następująco. Dla bóstw doraźnych tworzono nazwy, które z czasem zacierały swój pierwotny charakter i nabierały cech osobowych. Z nich z czasem wyodrębniano grupę bóstw naczelnych, a później wskazywano na bóstwo główne, Ojca Bogów, które stawało się bóstwem jednym, henoteizm, a wreszcie jedynym, monoteizm. Tezę o istnieniu bóstw doraźnych, na której opierała się ta teoria, Usener starał się udowodnić, wskazując na stare bóstwa rzymskie, takie jak Anna Perenna, czyli bóstwo związane z rokiem, Fons, bóstwo źródeł, Konsus i Ops, bóstwa obfitych płodów, Pomona, bogini owoców, Robigus, bóstwo rdzy zboża, czy Terminus, bóstwo granic. Oraz litewskie, łotewskie i żmudzkie, takie jak Babilos, bóstwo pszczół, Baubios, bóstwo krów i wołów, Gurch, bóstwo zboża, Karwaitis, bóstwo cieląt, Blizgulis, bóstwo śniegu i tym podobne. Z kolei trzeci przedstawiciel naturyzmu, Ernest Zicke, głosił, iż najstarszą religią był kult księżyca i słońca i powstał on wśród ludów perskich. Ludów pasterskich. O tym, iż te właśnie obiekty były pierwszym przedmiotem kultu, świadczyła jego zdaniem mitologia litewska, znana z pieśni, w których często występują jako osoby słońce i księżyc. Ksiądz Szydelski zwraca też uwagę na pan Babilonizm, pokrewny naturyzmowi, który głosi, że źródłem religii była astrologia babilońska. Teorię tę przedstawimy w drugiej części referatu, w której omówimy dyskusję na temat genezy chrześcijaństwa. Teraz, proszę Państwa, przechodzę do omówienia drugiego kierunku, ewolucjonizmu. Naturyzm w bardzo krótkim czasie został przyćmiony przez ten kierunek, który zyskał dużą popularność między innymi w Polsce. Miał on swoich zwolenników głównie wśród antropologów i etnologów, i to zarówno świeckich, jak i duchownych. Jego twórcy, przenosząc prawa ewolucjonizmu przyrodniczego na grunt religioznawstwa, twierdzili, iż religia rozwijała się liniowo od form prostych poprzez bardziej złożone, aż do monoteizmu, ostatniego stadium religii. Jednak ewolucjoniści nie byli zgodni co do tego, jakie było pierwsze stadium religii. Edward Taylor stwierdził, co prawda, że najstarsza forma musi zawierać tak zwane minimum religii, co znaczy tyle, że gdyby ją pozbawić jakiegoś elementu, przestałaby nią być. Owo minimum różnie jednak pojmowano. Sam Taylor uznawał, że w historii istniał okres, kiedy człowiek nie posiadał żadnej religii, zaś za pierwotny okres uznał tak zwany animizm, czyli wiarę w duszę zasadniczo różną od ciała, która je ożywia i która może to ciało opuścić. Człowiek pierwotny według Taylora doszedł do tego na drodze obserwacji takich stanów jak sen, omdlenie, letarg. Z wiary w istnienie duszy, która nie umiera, powstała wiara w duchy zmarłych, tak zwany manizm. I tak świat zaroił się duchami dobrymi i złymi, których przychylność i opiekę człowiek pragnął sobie zaskarbić. Tak powstał fetyszyzm, czyli wiara w szczególną moc pewnych wybranych przedmiotów. Z wiary w duchy i demony, tak zwany polidemonizm, zrodziła się z czasem wiara w bóstwa i bogów, czyli politeizm, z którego powstał monoteizm. Natomiast Herbert Spencer i Eric Rode uznali, że pierwotną formą religii był nie animizm, ale manizm. Pogląd ten uzasadniali kultem dla zmarłych przodków. Spencer nadto uważał, że obrazowe nazwanie zmarłego, na przykład niebo, doprowadziły do personifikacji nieba i zrodziły kolejną formę, antropomorfizm. Dalsze etapy to fetyszyzm, naturyzm, politeizm i monoteizm. Do tej grupy Szydelski zaliczył polskiego autora rozprawy o religii pogańskich Słowian, sygnowanej inicjałami MK. Jej autor pisze mianowicie tak. Pierwsze źródło religii, nie tylko szczepu aryjskiego, ale wszystkich szczepów świata, wyrosło nad zwłokami pierwszego wodza, kiedy ludzkość jako taka już myśleć umiała. Ksiądz Szydelski omawia jeszcze dwie teorie, tak zwany magizm i teorię socjologiczną. Z ich omawiania tutaj zrezygnujemy, po pierwsze dlatego, iż teorie te w dyskusji, jaką prowadził dalej Szydelski, nie wnoszą niczego istotnego. Po drugie zaś, że tak jak pokazuje to biskup Aleksander Leroy, ani magizm, ani totemizm przyjmowany przez teorię socjologiczną jako źródło religii nie są religiami. Ksiądz Szydelski, oceniając obie szkoły, zgodnie z zasadą krytyki immanentnej, starał się wskazać na ich wartość, jak też wykazać słabe strony. Dużo sympatii okazuje się twórcy naturyzmu Millerowi, podkreślając, iż niezwykle interesująca jest jego teoria o błyszczącego nieba jako pierwszego bóstwa w dziejach religii. Interesująca wydaje się księdzu Szydelskiemu również hipoteza choroby języka, która może wyjaśnić powstanie wielu nieporozumień i zabobonów. Docenia też wartość metody filologicznej, która pozwala odkryć i wyjaśnić wiele interesujących zjawisk z mitologii, ale podkreśla, że na tym gruncie niewyjaśnionych pozostaje wiele mitów, na przykład mity mówiące o przemianie Zeusa w zwierzę, czy orficki mit Dionizosa Zagreusa. Przedstawicielom naturyzmu zarzuca ponadto, że analizowany przez nich materiał niejednokrotnie nie uprawniał do wyciąganych wniosków. Zarzut ten dotyczy zwłaszcza Zika i Uznera, którzy faktycznie nie udowodnili tez dotyczących początku religii. Nie ma bowiem dostatecznych dowodów na to, że kult Boga Księżyca, chociaż w istocie bardzo stary, był wcześniejszy od kultu Boga Nieba, ani na to, że w Rzymie i na Litwie kult bóstw specjalnych był wcześniejszy od kultu bóstw głównych. Tę ostatnią teorię osłabia również fakt, że u wielu ludów pierwotnych nie stwierdzono istnienia tego rodzaju bóstw. Również w pracach ewolucjonizmu znaleźć można, jak zauważa ksiądz Szydelski, wiele wartościowych treści. Dzieło Taylora określa jako wybitne w zakresie etnografii i etnologii. Twierdzi nadto, że wyodrębnienie animizmu jako formy wierzeń pierwotnych jest z wszech miar uzasadnione. Wątpliwości natomiast budzą dwie kwestie. Pierwsza to uznanie animizmu za najstarsze wierzenie. Pisze mianowicie, co innego jest jednak przypisywać duże znaczenie w rozwoju religii ludów pierwotnych poglądom animistycznym, a co innego uważać system animistyczny za jedynie uprawniony i za tłumaczący wszystkie objawy życia religijnego. Zacząwszy od pierwszych początków wyobrażeń religijnych, a kończąc na monoteizmie chrześcijańskim. Druga wątpliwość dotyczy samego powstania animizmu. Jego krytycy, w tym ksiądz Szydelski, pytają bowiem, czy istotnie człowiek pierwotny mógł dojść do wyobrażenia duszy na podstawie takich stanów jak sen, omdlenie, letarg czy nawet śmierć. Wątpliwości podobnej natury ksiądz Szydelski stawia również Spencerowi. Zauważa, że nie pokazał on pozytywnie, że Zeus, Jowisz i Janus to rzeczywiście dawny zmarły. Mając na uwadze powyższe wątpliwości, ksiądz Szydelski jako historyk religii stwierdził, że ani naturyzm, ani ewolucjonizm nie dają zadowalającej odpowiedzi na pytanie o początek religii. Są też niezgodne, i tutaj już wypowiedział się jako apologeta, z oficjalną nauką Kościoła, przyjmującą jako źródło religii objawienie pierwotne. Podnosząc kwestię objawienia pierwotnego i związanego z tym monoteizmu, ksiądz Szydelski wskazuje na dwie płaszczyzny, teologiczną i naukową. Refleksja teologiczna jako podstawę przyjmuje tekst trzech pierwszych rozdziałów Księgi Rodzaju i zagadnienie to wiąże z kondycją Adama, z treścią i z zakresem wiedzy, jaką dostał od Stwórcy. Zagadnienia te rozważali tacy pisarze jak święty Augustyn, święty Tomasz, Franciszek Suarez, Jan Peron. Ze współczesnych teologów ksiądz Szydelski wymienia Christiana Pesza. W nauce, a ściślej w religioznawstwie, jeśli mówiłoby się o objawieniu pierwotnym, to w odniesieniu do człowieka pierwotnego. Nieoczekiwanie problem monoteizmu, czy też, jak to się obecnie mówi, protomonoteizmu jako religii pierwotnej, postawił etnolog Andrew Lang, początkowo zwolennik animizmu. Badając wierzenia niektórych plemion prymitywnych czy pierwotnych, stwierdził, iż wykazały, mimo braku kultury, daleko posunięte wyobrażenia religijne oraz wiarę w jedną istotę najwyższą. Doszedł zatem do wniosku, iż pierwotną religią był monoteizm, z którego powstały kolejno animizm, magia, fetyszyzm i inne formy. Swoją teorię nazwał preanimizmem. Kontynuatorem jego był ojciec Wilhelm Schmidt Werbista, który zebrał relacje wielu osób, które zetknęły się z takimi ludami. Na ich podstawie doszedł do wniosku, iż monoteizm lub jego ślady stwierdzić można u Pigmejczyków, Andamańczyków, Semangów, Kurnajów. Ksiądz Schmidt stwierdził, iż czczą oni najwyższą istotę. U niektórych stwierdził, że posiadają ofiarę pierwocin, nie oddają czci zmarłym, ale pamiętają o nich i szanują, nie uprawiają magii, zachowują monogamię. Oto jeden z przykładów wskazujący, jak Pigmejczyk z plemienia Ayondo wyobraża sobie Boga.
Istota najwyższa nazywa się tu Nzambi. Mieszka ona na wysokościach, a przemawia do człowieka przez grzmot, aby mu oznajmić, że będzie deszcz padał. Niekiedy cały las trzęsie się z tej przyczyny dni i noce. Nzambi jest panem wszystkiego. Uczynił on wszystko, wszystko urządził, a wobec niego jesteśmy maleńkimi. Od niego zależy życie ludzkie i śmierć. Jeśli kto umiera, to cień jego idzie do ziemi coraz głębiej i głębiej, potem jednak podnosi się coraz wyżej i wyżej, aż do Boga. Jeśli człowiek był dobry, mówi Bóg do niego, zostań tutaj, będziesz miał wielkie lasy i nie będzie ci niczego brakowało. A jeśli byłeś zły, jeśli zabierał cudze z żony, jeśli zabijał i utruł, rzuca Bóg takiego w ogień tę poczwarę. Ogień ten znajduje się na górze.
Księdza Schmidta zainteresowali zwłaszcza Pigmejczycy, bowiem ze wszystkich ludów są oni najstarsi. Spokrewnieni są z ludem europejskim z Pleistocenu. Według najnowszych badań przyjmuje się, iż wspólny przodek Pigmejczyków żył około 54 tysięcy lat temu. Pigmejczycy zajmują się zbieractwem i polowaniem. Na podstawie tej wiedzy wysunął następnie ksiądz Schmidt wniosek. Ludy pigmejskie przedstawiają nam okres dziecięcy ludzkości w stanie zakrzepłym. Innymi słowy, są jak skamielina, która świadczy o zamierzchłym świecie. Wielkim obrońcą tej hipotezy był biskup Alexander Leroy, jednak wielu uczonych nie zgadzało się z nią, twierdząc, iż nie mamy dostatecznych dowodów, by mówić, że kondycja dzisiejszego Pigmejczyka odpowiada stanowi człowieka pierwotnego. Ale nawet jeśli tak jest, to w niczym nie umniejsza to teorii księdza Schmidta, co wyraźnie podkreśla ksiądz Szydelski. Przypuśćmy więc, że wnioski księdza Schmidta, tutaj cytuję księdza Szydelskiego, nie są jeszcze udowodnione i że tym samym nie wolno nam jeszcze wnosić z dzisiejszych wyobrażeń ludów na stan religijny i moralny ludzi z zarania dziejów. To jednak fakta wykazane przez księdza Schmidta i w takim jeszcze razie mają nadzwyczajną doniosłość dla nauki. Jedną z tych korzyści, jak zauważa w innym miejscu, jest ta, że badania jego podważają teorie ewolucyjne, wykazując, że religia nie jest uzależniona od poziomu kultury. Dalej zaś konkluduje, cytuję, o dowodach pozytywnych i bezpośrednich, gdy idzie o objawienie pierwotne i religię pierwszych ludzi, nie może być mowy, gdyż pierwsi ludzie nie mogą być przedmiotem dzisiejszych badań naukowych. Nauka więc ani o religii pierwszych ludzi, ani o ewentualnym objawieniu nie może absolutnie nic pewnego powiedzieć. Można tu stawiać mniej lub więcej uzasadnione przypuszczenia. W tym przedmiocie jest tylko jedno źródło pewne, mianowicie Biblia oparta na bezpośrednim autorytecie Boga. W świetle tej teorii ksiądz Szydelski zastanawia się, czy historia religii ma charakter ewolucyjny czy dekadencki. Podobne pytania stawiali sobie inni religioznawcy katolicy. Ojciec Schmidt, biskup Leroy, którzy wprost mówili o postępującym zwyrodnieniu religii aż do pojawienia się monoteizmu. W podobnym tonie wypowiada się ksiądz Szydelski. Cytuję. Różne zatem, a słuszne powody skłaniają nas do przyjęcia, że pochód religii w ciągu jej dziejów powszechnych, choć przedstawia nam pod wieloma względami ewolucję czy postęp, szedł właśnie w kierunku dekadencji. Ale stwierdza też, że człowiek niejednokrotnie udowadniał, iż jeśli tylko chciał poznać prawdę, to do niej dochodził. Jako przykład podaje Sokratesa i Platona. Wskazuje też na starożytnych Egipcjan, Chaldejczyków i Aryów, u których, cytuję, spoza mitów i formułek magicznych przeglądała po wszystkie czasy także idea Boga Najwyższego, Stwórcy i Pana Świata. Przechodzę teraz, proszę Państwa, do omówienia drugiego nurtu polemicznego. Ten nurt zaznaczył się w pracach księdza Szydelskiego może jeszcze wyraźniej, a dotyczył on obrony boskiego pochodzenia chrześcijaństwa. Jej źródłem były dwie teorie. Pan babilonistyczna, w której podważony został nadprzyrodzony charakter judaizmu i chrześcijaństwa, oraz hellenistyczna, według której genezą chrześcijaństwa był helenizm, a nie judaizm. Wedle tej teorii był on niezdolny do tego, by dać podstawy takiej religii jak chrześcijaństwo. Ta teza zadecydowała o tym, że ksiądz Szydelski podjął polemikę z hellenizmem zarówno w obronie samego judaizmu, jak i związków, jakie istnieją pomiędzy Starym i Nowym Zakonem. I nie chodzi tutaj jedynie o wpływy teologiczne, historyczne czy kulturowe. Obrona, jaką podejmuje ksiądz Szydelski, dotyka najgłębszych podstaw tego związku. Samego objawienia, które ukazało narodowi żydowskiemu istnienie jedynego Boga, a które to objawienie w całej pełni przyjęło chrześcijaństwo. Poglądy pan babilonistów ksiądz Szydelski omówił w artykule Orfeusz Reinacha, w którym krytycznie przedstawił poglądy czołowych przedstawicieli tego kierunku: Ferdynanda Delisza, Hugo Winklera, Hermana Ginkela. Uczeni ci zwrócili uwagę na podobieństwa, jakie zachodzą między niektórymi opowiadaniami w Biblii, a opowiadaniami powstałymi na gruncie babilońskiej religii astralnej, czczącej księżyc, gwiazdy i słońce. Przekładając kult tych obiektów na wierzenia biblijne, uznali, iż monoteizm żydowski pochodzi z religii astralnej. Tezę tę rozciągnęli także na chrześcijaństwo. Ginkel twierdził między innymi, że treści, które posłużyły świętemu Pawłowi do zbudowania chrystologii, znajdowały się już w wierzeniach i opowiadaniach wschodu. Jeszcze dalej poszedł folklorysta Edward Stucken, który opowieści z życia Jezusa, a dotyczy to między innymi zmartwychwstania, sprowadził do mitów. W Polsce pogląd ten przedstawił Andrzej Niemojewski w pracy Bóg Jezus w świetle badań cudzych i własnych. Główna teza nie jest oryginalna, brzmi bowiem następująco. Chrystus jest mitem i chrześcijaństwo ma początek mityczny. Niemojewski do takich wniosków doszedł w części tak zwanej rozbiorczej, w której analizował źródła historyczne, na podstawie których zakwestionował historyczność Jezusa i Ewangelii. W dalszej części, tak zwanej odtwórczej, usiłuje wyjaśnić pochodzenie ewangelicznych opowieści, wskazując na związek pomiędzy postaciami i Ewangelią. Najczęściej odwołuje się do Ewangelii Łukasza, który jego zdaniem znał astronomię i z ich związku ze zjawiskami astralnymi, ruchem i położeniem księżyca i słońca oraz gwiazd. Oto tylko niektóre przykłady. Jordan według Niemojewskiego to droga mleczna. Jezus to księżyc, syn słońca, ale w innych miejscach również słońce. Herod to astralny wąż. Baranek to konstelacja barana. Maryja to Isztar, planeta Wenus. Książka ta wywołała żywą reakcję środowiska katolickiego. Przeciwko zawartym tam tezom wypowiedział się Włodzimierz Wiszniewski w książce Bóg Jezus – Studium krytyczne nad dziełem Andrzeja Niemojewskiego. Książka została wydana w Odessie w 1911 roku, a pan Włodzimierz Niemojewski, to ciekawe, był kandydatem praw. Nawiasem mówiąc, ta właśnie książeczka otrzymała bardzo pochlebną recenzję księdza Szydelskiego. Kolejnym recenzentem książki był znany biblista i talmudysta ksiądz Stanisław Trzeciak, mówię tutaj o książce Niemojewskiego, w broszurce pod tytułem Rozwój naturalny chrystianizmu z innych religii albo teorie pana Andrzeja Niemojewskiego w świetle nauki. Książka wydana w Petersburgu w 1912 roku i przypomnijmy, że ksiądz profesor Trzeciak był profesorem Akademii Petersburskiej. Szczególnie cenna okazała się właśnie praca księdza Trzeciaka, który zwrócił uwagę na bibliografię i na literaturę, na którą się powołuje Niemojewski, wykazując, że albo źle cytował on dane źródło, albo je źle zrozumiał. Jednym słowem zarzucił mu zwykłe nieuctwo. Podobne zarzuty pojawiają się również w książce, w artykułach księdza Szydelskiego, który zwraca też uwagę na jeszcze inne kwestie. O pracy Niemojewskiego pisze między innymi tak. To nie rozprawa, nie dzieło poważne, nie poszukiwanie prawdy, ale garść pomysłów, najczęściej zapożyczonych u obcych. Jest to przy tym wszystkim właśnie dość ordynarny paszkwil na chrześcijaństwo i Kościół. W innym zaś miejscu pracę tę nazywa w wysokim stopniu bluźnierczą i dodaje, że jej autor daleko w tyle pozostawił pracę Ignacego Redlińskiego, autora innego, w cudzysłowie, dzieła pod tytułem Dzieje jednego z synów bożych. Konkretne zarzuty ksiądz Szydelski postawił Niemojewskiemu w książce Początki chrześcijaństwa, w której poświęcił mu rozdział pod tytułem Pan Niemojewski w imię nauki. Należy podziwiać jego opanowanie, bowiem nie uległ emocjom i bardzo rzeczowo przedstawia swoje zarzuty. Po pierwsze, przyznaje istotnie wpływ astrologii na Żydów, ale ten wpływ dotyczył przede wszystkim kalendarza, bowiem Żydzi nie mieli własnego kalendarza i przejęli go od Babilończyków, jednak modyfikując go. A więc dotyczy to faktów, a nie mitów. Ślady te widoczne są w Biblii. Po drugie, samej metody, jaką stosował Niemojewski, która nie jest naukowa, widać to między innymi w przyjmowaniu a priori licznych twierdzeń. Na przykład nie zastanawia się, czy święty Łukasz w ogóle znał astrologię i gdzie w ogóle mógł ją poznać. Dalej, przejawia się ta nienaukowość w przyjmowaniu przypuszczeń za pewniki i tym podobne oraz bardzo dowolne przenoszenie postaci i miejscowości na niebo. Na przykład astralna interpretacja drogi krzyżowej, jaką daje pan Niemojewski. I to wszystko jest świadectwem, o czym pisze ksiądz Szydelski, jest świadectwem bujnej wyobraźni, a nie metody naukowej. Ksiądz Szydelski wykazuje ponadto autorowi słabą znajomość źródeł historycznych, to co robili poprzedni recenzenci. Ich oceny i nieumiejętności ich interpretowania, co widać bardzo wyraźnie, gdy Niemojewski odwołuje się do pism Józefa Flawiusza. O ile poglądy Niemojewskiego ksiądz Szydelski ocenił jednoznacznie negatywnie, o tyle badania uczonych niemieckich ocenił już lepiej. Oczywiście na gruncie religioznawstwa panbabilonizm nie jest teorią uniwersalną. Nie wyjaśnia ani genezy religii, ani tym bardziej genezy chrześcijaństwa. Posiada jednak duże zasługi w zakresie badań nad religiami Wschodu. Ksiądz Szydelski ceni tutaj zwłaszcza pracę Winklera i Ginkela, o których powiada, że są przynajmniej dobrymi znawcami asyriologii i chociaż ich hipotezy o modernizmie żydowskim i chrześcijańskim są całkowicie dowolne, prace ich w zakresie ścisłej asyriologii mają wartość i należy im się słusznie głos w sprawach Wschód obchodzących. Teraz, proszę Państwa, przystępuję do omówienia polemiki z hellenistami. I ona miała również rodzime tło. Dotyczyła bowiem publikacji dwóch klasyków, Romana Gansińca i Tadeusza Zielińskiego. Dyskusję z Gansińcem jedynie sygnalizuję. Natomiast szerzej chcemy omówić polemikę z Tadeuszem Zielińskim, uznanym znawcą kultury heleńskiej, który którą to polemikę wywołała jego książka Hellenizm a judaizm, a zwłaszcza twierdzenie, które sam autor nazywa paradoksem, iż dla chrześcijaństwa Starym Testamentem był nie judaizm, ale hellenizm. Prezentowana w niej postawa, jaką była pochwała hellenizmu i zdecydowana krytyka judaizmu oraz wspomniany wyżej pogląd na temat relacji chrześcijaństwa do hellenizmu i judaizmu wywołały żywą dyskusję dwóch środowisk, katolickiego i żydowskiego. Ze strony żydowskiej wypowiedzieli się między innymi Tadeusz Mizes w pracy Hellenizm a judaizm, uwagi na marginesie książki Tadeusza Zielińskiego, oraz Edmund Stein w polemicznej rozprawie Judaizm a hellenizm z powodu książki Tadeusza Zielińskiego. Ze strony teologów katolickich głos w dyskusji zabrali arcybiskup Józef Teodorowicz w książce Od Jehowy do Mesjasza, Józef Archutowski w broszurce Stary Testament i krytycy, uwagi o książce księdza arcybiskupa Józefa Teodorowicza pod tytułem Od Jahwy do Mesjasza oraz ksiądz Szydelski w publikacji Religia heleńska, Stary Testament a chrześcijaństwo. Zanim przejdziemy do stanowiska księdza Szydelskiego, przedstawimy najpierw zarzuty, jakie profesorowi Zielińskiemu postawił arcybiskup Teodorowicz. Bowiem tak ważnego głosu w tej polemice nie należy pomijać. A zarzuty te przedstawimy na tle głównych tez, jakie stawia nasz hellenista.
Zanim przejdziemy do postaci księdza arcybiskupa Teodorowicza, to wypada przedstawić poglądy znakomitego naszego hellenisty, profesora Tadeusza Zielińskiego, który zastrzega się, że jego zamiarem nie jest szukanie w hellenizmie źródeł czy korzeni chrześcijaństwa, by przez to pomniejszyć znaczenie twórczej inicjatywy jego założyciela, tym bardziej, że przyznawał się zdecydowanie do katolicyzmu. Wychodząc z faktu, że początkowo tylko terytorium świata hellenistycznego było ogarnięte dążeniem do chrześcijaństwa, stara się odpowiedzieć na pytanie, do jakich poglądów hellenizm zdołał przyzwyczaić ludzkość, ułatwiając jej przez to przyjęcie chrześcijaństwa i jakie obudził w ludzkości potrzeby religijne, które z czasem mogły znaleźć swe zadośćuczynienie w chrześcijaństwie. I daje na to odpowiedź w kilku punktach. Pierwsze, że religia hellenizmu rozbudziła potrzebę umieszczenia w centrum świadomości religijnej sprawę zbawienia duszy ludzkiej sprowadzającego się do wiecznej szczęśliwości. Dalej, ta sama religia nakazuje wtajemniczonym czcić postać bogini matki jako cierpiącej istoty żeńskiej zjednoczonej ze swym świętym dziecięciem, czyli Matka Boża. Spośród bogów Olimpu potrzeba wysunąć na pierwszy plan postać Apolina, czyli Boga Syna, pośredniczącego między Bogiem Ojcem, to znaczy Zeusem i ludźmi, przynoszącymi im uleczenie od cierpień i pomagającego im uczynić życie ziemskie lepszym, czyli Zbawiciel. Dalej, uznanie wtajemniczenia za niezbędny warunek zbawienia i zorganizowane kapłaństwo. To sąsiaduje z tezą katolicką extra ecclesia nulla salus, czyli poza Kościołem nie ma zbawienia. Dalej, określenie trojakiego losu duszy na tamtym świecie, mianowicie wiecznych mąk, pokuty oczyszczającej, wiecznej szczęśliwości. A spośród zbawionych wyróżniają się herosi, mający szczególne prawo do czci ze strony ludzi, czyli nasi święci błogosławieni. I ostatnie, rozwinięcie wrażenia, że bóstwo może, nie tracąc nic ze swej istoty, wcielać się w ludzką postać i żyć życiem ziemskim. I tak przedstawione główne potrzeby religijności w ogóle szczególnie widoczne są w hellenizmie, który odkrywa Boga objawiającego się w prawdzie, pięknu i dobru. I to przygotowało wyznawców hellenizmu do przyjęcia nauki chrześcijańskiej. I tu nasz znakomity klasyk wygłasza pogląd, że religia antyczna jest właściwą kolebką dla chrześcijaństwa i przeciwstawia ją religii Starego Testamentu, która pozbawiona jest pełnej triady objawiającego się w niej Boga. I tezy te zawarł przede wszystkim w dziele Hellenizm a judaizm i właśnie on będzie głównym przedmiotem naszego zainteresowania. I w tym miejscu musimy drogim radiosłuchaczom wyjaśnić jedną rzecz, mianowicie jeśli przez judaizm będziemy rozumieć nie religię objawioną, ale objawione prawo, to profesor Zieliński ma rację, gdy szuka prawdziwego Starego Testamentu dla chrześcijaństwa poza judaizmem, bowiem tak pojęty judaizm wyrasta nie ze Starego Testamentu, lecz z talmudycznych idei religijnych, w które uderza sam Chrystus i przed nimi ostrzega. I w tak pojmowanej religii wytwarza się zasadnicza cecha cywilizacji żydowskiej, jej prawniczość, gdzie nie etyka jest regulatorem jedynym życia, lecz prawo. Konsekwencją tego jest to, że Izrael nie rozumiał religii duchowej, pojętej ponadnarodowo, jako złączonej istotnie z etyką, polegającej na pielęgnowaniu miłości ku Bogu i zachowaniu miłości i sprawiedliwości dla innych. Natomiast my wiemy, że judaizm ujęty w Starym Testamencie jest objawioną religią, która głosiła ideę jedynego prawdziwego Boga. Zwłaszcza prorocy mieli i głosili ideę Boga, uniwersalnego, bo u nich religia ma swój sens tylko w etyce. I w ich nauczaniu jest jasnym, że religia i pobożność bez zachowania miłości bliźniego i sprawiedliwości społecznej nie jest religią, jest tylko kultem zewnętrznym. Być religijnym to kochać Boga, czynić dobrze, a unikać zła. W ich wizji giną granice narodów, kończą się interesy osobiste. Etyka ma wymiar uniwersalny. I nawet idea mesjanistyczna jest pojęta uniwersalnie, jako najwyższa misja narodu żydowskiego przekazania wszystkim ludziom i każdemu człowiekowi z osobna prawdziwej znajomości Boga. Oczywiście nie ma w Starym Przymierzu tego ciepła, ku któremu wzdychały ludy żyjące w pogaństwie. Nie padają też z religii Starego Testamentu ożywcze promienie serca Bożego, które wzywa każdego człowieka do najściślejszego zjednoczenia z sobą, zwąc go dzieckiem, a siebie ojcem. Urzeczywistnienie tego zastrzeżone jest dopiero Nowemu Testamentowi. Niemniej jednak chrześcijaństwo przejęło ideę mesjańską od Starego Przymierza, wypełniło i uczyniło ją uniwersalną. Tak więc Stary Testament jest nadprzyrodzonym wstępem do Testamentu Nowego. Obowiązuje nas stwierdzenie świętego Augustyna, który powiedział, ja sobie pozwolę powiedzieć po łacinie, vetus testamentum in novo testamento patet, novum testamentum in vetere latet. Czyli Stary Testament znajduje wytłumaczenie w Nowym, a Nowy Testament ma zakorzenienie w Starym. Więc doktor Łaski wyraził tym samym przekonanie, że Nowy Testament nie da się pomyśleć bez podstaw przygotowawczych i wstępnych, jakie dlań stanowi Stary Testament i że to, co pozostawia Stary Testament w ścisłym związku z Nowym Testamentem, jest wiara w realnego, jedynego Boga. I jeśli tak patrzymy na judaizm, to teza profesora Zielińskiego, by wyrugować go w spojrzeniu na chrześcijaństwo, a kolebką uczynić helenizm, traci walor wiarygodności. Rzecz w tym, że nasz wybitny hellenista popełnia zasadniczy błąd krytyki naukowej, mieszając te dwa spojrzenia na judaizm, ten pojęty talmudycznie i ten zawarty w księgach natchnionych. Tego poważnej krytyce naukowej czynić nie wolno, bo następstwem tego jest wykoślawiony obraz religii Starego Przymierza. A z tego wynika już fakt, że w ostatecznym bilansie swej analizy profesor Zieliński przeciwstawia wierze w jedynego Boga Starego Testamentu poganizm grecki na korzyść tego ostatniego. I po tym wyjaśnieniu przedstawmy, i to w największym skrócie ze względu na czas, naczelną tezę naszego wybitnego hellenisty o triadzie piękna, dobra i prawdy, w jakiej objawia się Bóg. Pierwsza teza profesora Zielińskiego: bóstwo objawia się w pięknie, a więc albo w pięknej przyrodzie, albo w pięknej sztuce. Jedno i drugie należy do samego rdzenia religijnego uczucia Hellenów. Co do pierwszego, to istotnie znaczną część religii helleńskiej można rozpatrywać jako ubóstwienie przyrody, piękna przyroda, a więc Bóg. Mówi o tym Owidiusz tak: drzewa tam szumią zielone nad nurtem strumienia rzeźwego, widząc, powiedziałbyś sam, mieszka zaiste tu Bóg. Profesor Zieliński nie odnajduje takich wyrazów i takiego uczucia w księgach Izraela. Natomiast jego zdaniem obfitują one w przekleństwa na tego, kto odczuwa bóstwo, mówiąc za prorokiem Jeremiaszem, pod każdym zielonym drzewem. Jeśli zaś w psalmach odnajduje pochwałę przyrody, przez którą poznaje się Boga, to jego zdaniem jest to wpływ helleńskiego ducha na psalmistę i pachnie to herezją wobec przepisów nauki synagogalnej. Jeszcze gorzej w judaizmie, zdaniem Zielińskiego, wygląda pokrewna idea helleńska objawienia się bóstwa w pięknej sztuce. Piękno w sztuce było zakazane w Izraelu bezwzględnie zawsze i wszędzie. Słowa: nie uczynisz sobie ryciny ani żadnego podobieństwa, które jest na niebie, w górze i które na ziemi nisko, ani z tych rzeczy, które są w wodach pod ziemią, nie będziesz się kłaniał rzekomym podobieństwom Boga Twego, zdaniem naszego uczonego zabiły sztukę w samym zarodku. I dla Judejczyków Hellenowie byli bałwochwalcami, kłaniającymi się wytworom własnych rąk, bo nie mogli Żydzi zrozumieć, że Hellenowie swoich bogów nie utożsamiali z bogami przez nie przedstawionymi, tylko widzieli w sztuce objawienie się bóstwa w pięknie. Również Żydzi żyjący w diasporze, a więc helenizowani, nie ulegli pięknu zawartemu w sztuce, ale uprawiając prozelityzm, żądali, by Grecy wyrzekli się poczucia piękna. A to byłoby, zdaniem profesora Zielińskiego, zagładą wszelkiej sztuki, jak on mówi, zniszczeniem w realności fidiaszów, praksytelesów, apellesów, zniszczeniem w możliwości Michałów Aniołów, Rafaelów, Rembrandtów, no z wyjątkiem może tylko niektórych najnowszych prądów w malarstwie. Następna teza: objawienie się bóstwa w dobru. Platon nauczał, że Bóg jest dobrem i tylko dobro od Niego pochodzi, dlatego o dobro należy Go prosić. Człowiek normalnie wierzący Grek bogów swych się nie bał, lecz kochał ich. Zdaniem profesora Zielińskiego to w Grecji wcześniej niż gdzie indziej bogowie, zamieszkawszy pośród ludzi, stali się przedmiotem ich kornej, totkliwej, to namiętnej miłości. Natomiast Judejczyk, w przeciwieństwie do Greka, ideę dobra pojmował przeważnie w sensie negatywnym, jako powstrzymanie się od złych czynów. Za złe uważane były te, które bezpośrednio lub pośrednio mogły naruszyć prawo. Stąd rozwinęła się osobliwa moralność prawa, ześrodkowana w niezliczonych przepisach. Ideałem cnoty żydowskiej stał się faryzeusz, który nie tylko, że nie miał prawa poczucia braterstwa ogólnoludzkiego, lecz nawet od swoich współziomków odsuwał się z obrzydzeniem. I na kanwie tego wysnuwa nasz hellenista wniosek, że religia grecka była religią miłości, religia Izraela religią strachu. Oczywiście grecka religia też nie była taką. Na przykład u Homera jeszcze pobożność pokrywa się z pojęciami bogobojności. Dopiero ci, co pierwsi utworzyli dla narodów podobizny bogów, znieśli przed nimi strach. I od tej pory spotykamy w modlitwach Grecji historycznej coraz częściej pieszczotliwe epitety, którymi jeszcze Homer nie ważył się obdarzać swych bogów, na przykład kochany Zeusie. I stawia profesor Zieliński pytanie: czy znajdzie się choć raz w piśmie hebrajskim wyraz kochany Jehowo? To jest niepodobieństwem. Każda niemal stronica Starego Testamentu ciągle powtarza konieczność strachu wobec Boga. Jeśli występuje myśl miłowania Boga, jak na przykład w psalmach, to jest to jego zdaniem owoc helenizacji judaizmu. Miłować dla Żydów oznacza strzec przykazań bez wszelkiego związku z serdecznym uczuciem. Dlatego Grecy, widząc odmienność uczucia religijnego Żydów w porównaniu do swego, nazywali ich bojącymi się Boga. Tak więc wiara w teorii wymagała od Żyda, aby Boga miłował ze wszystkiego serca, ze wszystkiej duszy, ze wszystkich sił swoich, a w praktyce topiła to przykazanie miłości w strachu. I ostatnia teza profesora Zielińskiego: Bóg objawia się w prawdzie. Bóg jest prawdą, posiada prawdę i głosi ją. W Bogu jest prawda i w prawdzie Bóg. To zaczerpnięte z wnioskowania Platona stwierdzenie profesor Zieliński przenosi na religię helleńską, której pojęciom prawdy i światła wzajemnie sobie odpowiadającym przewodzi Apollo, a za nim reszta bogów. I z tej zasady rozwinęła się istotna część religii greckiej mantyka, czyli sztuka przepowiadania przyszłości, a zatem prorocy. I wylicza ich profesor Zieliński kilkunastu, wśród nich postacie z mitów jak choćby Orfeusz, Kalchas i postacie historyczne jak Pitagoras, Empedokles. Skoro Bóg objawia się w prawdzie, to jego proroków obowiązuje mówienie prawdy. Podobną zasadę Bóg jest prawdą głosili Izraelici. I u nich rozwinięta była mantyka i uprawiający ją prorocy. Nie będę wyliczał, drodzy radiosłuchacze, ich, bo jako ludzie wierzący winniśmy znać te postacie. Zwrócę tylko uwagę na wielką postać proroka Jeremiasza, który do żywego odczuł dramat objawienia się Bogu w prawdzie i wieszczenie tego swemu narodowi. Profesor Zieliński, omawiając spotkanie Jeremiasza z królem Sedecjaszem, które opisał biograf Jeremiasza, prorok Baruch, zarzuca Jeremiaszowi sprzeniewierzenie się w zasadzie mówienia prawdy dla ocalenia życia. I po analizie przytacza fragment ze sztuki Eurypidesa Ifigenia Aulicka, gdzie mitycznego wieszczkarza Kalchasa nie może powstrzymać odpowiedzenia wieszczby dla wojska strach przed śmiercią. Decydujące w ocenie tych dwóch postaci jest to, że Baruch nie widzi nic zdrożnego w tym, że Jeremiasz ocalił życie dzięki kłamstwu, podczas gdy według Eurypidesa nie tylko kłamstwo, ale choćby nawet zatajenie prawdy pod groźbą śmierci byłoby niezgodne z wysokim zadaniem proroka. I przytaczając kąśliwe zdanie Helschera, że prawdomówność jako cnota nie znajduje się w literaturze wyznawców Jehowych, przed czasami hellenistycznymi stwierdza, że jest ona także owocem hellenizacji judaizmu. Następnie zaś znakomity helenista mówi o rozwoju nauki. To uwielbienie prawdy jako prawdy, bezinteresowne zaciekawienie się nią, utworzyło w Grecji naukę. Świadczą o tym szkoła krotońska Pitagorejczyków, Akademia Platona, Liceum Arystotelesa, Muzeum Aleksandryjskie, z którym związane były takie postacie jak Arystarch, Samos, Hipparch, Eratosthenes. Niestety dla tej zasady głoszącej, że z Boga i na chwałę Boga jest wszelka nauka, są zdaniem profesora Zielińskiego na gruncie judaizmu ograniczenia. Mianowicie według niego nie znajdował Żyd w religii bodźca do twórczości w dziedzinie wiedzy. Dla nauki judaizm był równie bezpłodny, jak i dla sztuki. Później Żydzi w jednej i drugiej dziedzinie osiągnęli wielkie rezultaty, ale stało się dla nich to możliwe dopiero z chwilą, gdy jako naród stali się uczestnikami kultury ogólnoludzkiej, a więc pośrednio hellenizmu. I w końcu profesor Zieliński stawia tezę, i to zupełnie niepotrzebnie, że chrześcijaństwo schellenizowane na swoje nieszczęście nie mogło się pozbyć mylnej identyfikacji swego Boga z Bogiem Abrahama, nie mogło uwolnić się od Starego Testamentu, tej wielkiej i niepospolitej księgi, która jednak tylko zyskać może w oczach chrześcijanina, jeżeli przestanie on widzieć w niej księgę objawienia. I teraz przejdę do polemiki ze strony arcybiskupa Teodorowicza, chcąc na początku zaznaczyć, że odbywa się ona naprawdę z wielką kulturą. Zacznijmy kolejno od tezy profesora Zielińskiego, mianowicie od objawienia się bóstwa w pięknie. Odpowiedź arcybiskupa Teodorowicza jest nad wyraz jasna. To nie piękno Boże objawiało się w pięknej sztuce greckiej, ale przeciwnie. Piękno w sztuce było wyrazem grubego, zmysłowego politeizmu, który w arcydziełach uwieczniał tak bardzo ludzkie historie bóstw, nie zawsze godne naśladowania. Im wspanialsza była sztuka, tym na niższym poziomie stali bogowie. Tak więc biada pięknu, które okrywa wewnętrzną, moralną brzydotę. Istotnie sztuka jest wtedy dopiero objawem piękna wyższego, gdy ono tkwi w bóstwie. Wówczas sztuka jest jego odblaskiem, ale nigdy nie może sztuka swą krasą zastępować braku moralnego piękna w świecie boskim. Ze stanowiska krytyki naukowej nie wolno więc identyfikować ze sobą i za jedno przedstawiać piękna i dobra artystycznego i piękna moralnego. Dlatego nikt nie może powiedzieć, że religia grecka objawia piękno, bo tam, gdzie piękno duszy człowieka, idącego za przykładem swoich bóstw, jest skażone najgorszymi namiętnościami, ustaje wszelka dalsza dyskusja na temat piękna. Niezwykle trafnie podsumowuje tę kwestię arcybiskup Teodorowicz, gdy mówi: kiedy więc bóstwa w greckim Olimpie i w ogóle w pogaństwie człowiek ściągnął na ziemię i zmieszał je z błotem i uczynił je sługami ludzkiej namiętności, wtedy Bóg Izraela jaśnieje czystą, nieskalaną, nadziemską świętością. W tym małym kraiku, odciętym od centrum cywilizacji, wołają o swoim Bogu: święty, 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 Pan Bóg zastępów. W kontekście piękna jest do omówienia jeszcze jedna sprawa, mianowicie taka, że profesor Zieliński nie zauważył piękna psalmów i nie zdobył się na należytą ich ocenę. To też nic dziwnego, że nie odkrywa piękna i wyczucia przyrody w pozostałych księgach Starego Przymierza. My zamiast obszernej polemiki arcybiskupa Teodorowicza ze względu na czas przytoczymy słowa wielkiego Goethego, który nie tylko był koneserem piękna, ale i jego twórcą. Na niego też powołuje się arcybiskup i mówi Goethe tak: wielka część Starego Testamentu napisana jest w podniosłym nastroju, z entuzjazmem i tym samym może być zaliczana w dziedzinę poezji. Tym sposobem wertując księgę za księgą, tę księgę wszech ksiąg odczuwamy, iż ona na to tylko jest nam daną, byśmy w niej zasmakowali, jakby w jakim odrębnym świecie nią się oszołomili, oświecili i na niej się wykształcili. I tak uzbrojeni słowem geniusza niemieckiego możemy wraz z arcybiskupem Teodorowiczem odpowiedzieć profesorowi Zielińskiemu, że właściwa, istotna wyższość utworów Starego Testamentu w ich odniesieniu do przyrody tkwi w tym, że wielbiąc przyrodę, wielbią Pana przyrody. Tymczasem w religii pogańskiej, a szczególnie w greckiej, piękno idzie albo w usługę bałwochwalczego politeizmu, albo prowadzi do panteizmu i odwraca od Boga. A jeśli idzie o zakaz czynienia podobizn zawarty w Starym Testamencie, to dotyczył obrazów, które miały być przedmiotem czci religijnej w duchu antropomorfizmu, czyli niebezpieczeństwa zniżenia Boga do człowieka i zrównania Boga z człowiekiem. Tak więc Żydzi rozumieli doskonale znaczenie właściwe tekstu przykazania i nie tylko nie występowali przeciw sztuce, ale ją uprawiali. Oczywiście nie na takim jak w Grecji poziomie, choćby dlatego, że nie było odpowiednich warunków materialnych w ubogim kraju, często trapionym najazdami. Niemniej na wysokim poziomie artystycznym stała architektura, czego dowodem była świątynia jerozolimska i słynna synagoga w Aleksandrii. Także archeologia potwierdza, że dobrze rozumiane było przez Żydów przykazanie dekalogu o obrazach. Na przykład w Rzymie w odkrytych katakumbach żydowskich z II i III wieku można zobaczyć malarskie, rzeźbiarskie motywy roślinne, zwierzęce, są przedstawienia ludzkich postaci. Nawet wybitni rabini z końca I i II wieku, jak Gamaliel, czy jego wnuk Juda I, mówili, że nawet przedstawianie posągu fałszywych bogów nie jest wzbronione, o ile nie oddaje się im czci. My wiemy, jako chrześcijanie, że sprawę ostatecznie rozwiązało słowo, które ciałem się stało i tym samym dało prawo do przedstawiania Boga w ludzkiej postaci i od tej pory obraz i sztuka będą przybliżać Boga. Teraz przejdźmy do tezy objawienia się bóstwa w dobru. Jednym z argumentów na to, przypomnijmy, miała być niezwykle ciepła zażyłość ludzi z bogami. Arcybiskup Teodorowicz wyjaśnia, że u Greków spotyka się wprawdzie bogów zaprzyjaźnionych z ludźmi, ale ta przyjaźń nie jest wynikiem jakiejś nadprzyrodzonej miłości, jest ona po prostu owocem wpływu sztuki w religii. Albowiem tylko sztuka, ta twórczyni greckiego świata bóstw, pozwala nawiązać duchowy węzeł pomiędzy przedmiotem, który przedstawia, a tym podmiotem, który się w przedmiot sztuki wpatruje. Stąd pochodziły zwroty ku bogom o bogach, jak kochana Artemis, kochana Ateno, kochany Zeusie. Dopatrywanie się w tych zwrotach dowodu miłości Greka wobec swoich bogów jest nieporozumieniem, bo nie można przypuścić, by bóstwa pozbawione miłości ku ludziom zdołały w sercach ludzkich obudzić miłość. Wiemy doskonale, że tylko miłość rodzi miłość. Co do stwierdzenia, że religia żydowska jest oparta na strachu, to pokutuje tu zakorzenione głęboko niezrozumienie tych fragmentów Starego Testamentu, które traktują o gniewie Bożym, mającym swe źródło w miłości. Jahwe dlatego się gniewa na naród wybrany, bo go kocha. Zwłaszcza prorocy przedstawiają nam serce Boże jak gdyby bezradne, cierpiące skutkiem braku miłości swego ludu. I ta gniewająca się miłość sprawia, że Izrael, mimo swoich przeniewierstw, może żyć według Bożych przeznaczeń. Trafnie mówi arcybiskup Teodorowicz, że w tem połączeniu miłości i gniewu tkwi głęboka psychologiczna prawda, albowiem tam, gdzie się miłość oddaje zupełnie, tam jej towarzyszy zawsze odrzucenie tych, którzy się jej sprzeniewierzyli i ją depcą. Widzimy, jak różny od tego jest gniew heleńskich bogów. Nie jest on podyktowany miłością, ale najczęściej wypływa z niesprawiedliwości, z zazdrości, jaką bogowie żywią ku ludziom, a zazdroszczą wszystkiego, a więc piękności, daru sztuki, siły latania w powietrzu, której kara przyprawia o śmierć. Nieodłącznym od zazdrości było czynienie zła, a więc mściwość. Było to o tyle niebezpieczne, że złe strony bóstw usprawiedliwiały i rozgrzeszały zło u ludzi. Taki stan krytykował już Sokrates, który uważał, że wiara w bóstwa Olimpu jest szkołą deprawacji człowieka. Co do zarzutu, że Izrael jest pełen bojaźni Bożej, to nie jest to nic negatywnego, bo wystarczy wejść w ducha słów Pisma Świętego, by stwierdzić, że w bojaźni Bożej nie ma niczego, co by strachem i lękiem przygniatało człowieka. Wręcz przeciwnie, z bojaźni Bożej wytryska radość, wesele. Czytamy u Syracha, bojaźń Pańska jest chwałą, wysławianiem, radością i koroną wesela. Bojaźń Pańska cieszy serce i da radość, wesele i długi żywot. Bojaźń Boża nie zamyka serca przed Bogiem, przeciwnie, serce mimo bojaźni zrywa się ku Niemu, pragnie Go i tęskni za Nim. Więc ci, co samowolnie usiłują strach i lęk przedstawić jako jedyne tło religii Starego Testamentu, nie mają racji. Oczywiście radość i wesele w Starym Przymierzu są dopiero w zawiązku, co się rozwinie dopiero dookoła oczekiwanego Pana Jezusa, który da pełną radość i pokój ziemi, ale optymizm życia jest bardzo widoczny, poczerpany z wiary w Boga sprawiedliwego i miłosiernego. I wreszcie ostatnia teza profesora Zielińskiego objawienia się Boga w prawdzie i odniesieniu tego do bogów Olimpu zaatakował arcybiskup Teodorowicz, mianowicie posługiwania się profesora cytatami wyrwanymi z poetów greckich i rzymskich i podstawianie ich za argumenty religijne. Według niego ta metoda jest niekrytyczna, nienaukowa, choćby dlatego, że równie wiele można przytoczyć cytatów z poezji grecko-rzymskiej na wykazanie, że głównym rysem bogów Olimpów jest nieprawda, lecz kłamstwo. Wystarczy oprzeć się na opowiadaniach Homera, by zobaczyć, że sam Zeus, ojciec bogów i ludzi, jest nie tylko mistrzem kłamstwa, ale krzywoprzysięstwa. I dlatego on sam nie dowierza pozostałym bogom i muszą oni nieraz składać straszliwą przysięgę na Styks, aby znaleźć wiarę u niego w to, co wypowiadają. Również Grecy w tym względzie do tego stopnia naśladowali swoje bóstwa, że u Rzymian przysłowiową była fides greka, grecka wiara, jako ta, której nigdy nie można było ufać, a tym bardziej na niej polegać. Chyba po takim rysie bogów greckich, stwierdza arcybiskup Teodorowicz, niepodobna mówić o objawieniu się bóstwa Helady w prawdzie. I pozostaje jeszcze do omówienia zarzut kłamstwa wobec proroka Jeremiasza. Ten jeden z największych proroków Starego Przymierza został osądzony przez profesora Zielińskiego z pozycji wieszczka Kalchasa, który nakazuje mówić prawdę bez względu na najprzykrzejsze następstwa. Słusznie pada zarzut ze strony arcybiskupa Teodorowicza, że nie zestawia się tworów poezji z postaciami rzeczywistymi, bowiem Kalchas to postać mityczna, nieistniejąca, a Jeremiasz to postać historyczna, która za głoszoną prawdę naraża nieustannie swoje życie. Odnośnie rzekomego kłamstwa, jakiego zdaniem profesora Zielińskiego miał się dopuścić na rozkaz króla sedycjasza prorok Jeremiasz, arcybiskup Lwowa sugeruje, by autor tego zarzutu dokładnie przeanalizował cały historyczny ustęp będący kluczem do tej sprawy, a wycofa swój zarzut jako nieprawdziwy. I żeby postawić kropkę nad i, rozważa hipotetycznie rzekome kłamstwo w świetle wskazań Platona, który nakazuje kłamstwo, jeśli ono jest z rozkazu królewskiego i pro publico bono. Platon w dziele o państwie pisze tak. Panujący mają prawo dla dobra podwładnych mówić nieprawdę, tak jak lekarzom jest dozwolone z lekarstwa robić odpowiedni użytek. Więc w przypadku proroka Jeremiasza byłby on jak gdyby aptekarzem, który królewską truciznę kłamstwa dla dobra państwa ma obowiązek wydać i podać. I konstatuje nasz polemista z przekąsem, że umyślnie powołał się na Platona, bo z dywagacji profesora Zielińskiego wynika, że Żydzi dopiero pod wpływem helenizmu uczyli się mówić prawdę. Podsumowując całą polemikę pokazaną w możliwie największym skrócie, musimy powiedzieć raz jeszcze, że tezy profesora Zielińskiego upadają dlatego, że czyni podstawowy błąd naukowy w ich przedstawieniu. Mianowicie, miesza kulturę grecką, z której myśl ludzka do dziś czerpie ożywcze soki, z religią grecką. A piękna religia, dusza i religijna dusza grecka była tylokrotnie wyższa od swojej religii i stąd na konto bóstw szły piękne zdania, myśli, charakterowi tych bóstw obce, a często wręcz mu przeciwne. Natomiast miarodajną w tym jest rzeczywiście filozofia grecka, która przez swoich najwybitniejszych reprezentantów wydała miażdżący wyrok o moralnej stronie religii greckiej. Sąd Sokratesa o destrukcyjnym wpływie na duszę grecką bóstw greckich jest nazbyt znany, ażeby je jeszcze raz osobno powtarzać. Zatem możemy powiedzieć tak. Monoteizm musi się łączyć z należytym pojęciem duszy ludzkiej. Musi być przesiąknięty ideałami etycznymi, albowiem idea Boża, analogiczna do idei w Biblii, rozwinęła się najwspanialej w Grecji, jakkolwiek nie z religijnego instynktu ludu greckiego, tylko z wysiłku myślowego jej największych geniuszów. Jeden z nich, Arystoteles, zdobył się nawet na swoisty filozoficzny akt strzelisty wobec jedynego Boga, ens entium miserere nobis. Jestestwo jestest, zmiłuj się nad nami. Tak więc religia grecka do swej kultury ma się mniej więcej tak, jak ciasne talmudyczne pojmowanie judaizmu i jego uprawianie w stosunku do prawdziwej religii objawionej Starego Testamentu, a co nasz wybitny znawca antyku też miesza w sposób niedozwolony. Więc naprawdę nie ma potrzeby zwalczać judaizmu, aby pokazać znaczenie antycznej, klasycznej kultury dla rozwoju chrześcijaństwa.
Szanowni słuchacze, przyjrzyjmy się teraz zarzutom, jakie stawia profesorowi Zielińskiemu ksiądz profesor Szydelski. Niektóre z nich pokrywają się z zarzutami arcybiskupa Teodorowicza, ale ksiądz Szydelski grupuje je wokół trzech zasadniczych problemów. Po pierwsze, zarzuca, iż profesor Zieliński buduje swoje poglądy na błędnej podstawie filozoficznej. Po drugie, że jest nieścisły i jednostronny w ocenie religii hellenistycznej, a judaistycznej. Po trzecie, iż stosując do pewnych wyobrażeń religii hellenistycznej chrześcijańskie nazwy i pojęcia, religię chrześcijańską niweluje do rzędu religii natury. I teraz omówię zarzut pierwszy. Swoje stanowisko filozoficzne profesor Zieliński przedstawił już w pierwszej części Historii kultury antycznej, gdzie, odwołując się do filozofii Hegla, tak pisze, cytuję, treścią niniejszego zarysu jest rozwój ducha antyczności w różnych sferach jego objawienia. Ma więc czytelnik przed sobą dzieje kultury greckiej i rzymskiej z punktu widzenia ideologicznego monizmu. Profesor Zieliński, stojąc na gruncie tego poglądu, przyjął immanencję absolutu w całym świecie i jego objawienie w ludzkim duchu. W świetle tego stanowiska wiele poglądów autora staje się bardziej zrozumiałych, acz z wieloma trudno się zgodzić. Ksiądz Szydelski wskazuje na kilka. Po pierwsze, pogląd, iż bóstwo objawia się w prawdzie, pięknie i dobru, wątek ten pojawia się również w polemice Teodorowicza. Po drugie, że w dziejach religii absolut objawiał się w kolejnych etapach, od bożków do bogów, od bogów do Boga, od Boga do bóstwa. Po trzecie, tłumaczy to ujawnianą przez profesora Zielińskiego wątpliwość, czy monoteizm i politeizm rzeczywiście się wykluczają. Ksiądz Szydelski zwraca uwagę, iż prezentowana przez profesora Zielińskiego ideologia sprzyja nieścisłości historycznej. Cytuję, pod względem literackim to stanowisko może się wielu podobać. Pod względem zaś naukowym daje ono autorowi i jego wyobraźni szerokie pole do bujania. Jest też niezgodna z religią i filozofią katolicką, przyjmującą transcendencję Boga wobec stworzenia. Oczywiście przyjmowana przez profesora Zielińskiego filozofia jest niezgodna. Pogląd Zielińskiego, jak zauważa w innym miejscu ksiądz Szydelski, dziwi u osoby, która oficjalnie przyznaje się do katolicyzmu. Teraz, proszę Państwa, przechodzę do omówienia zarzutu drugiego. Jeśli chodzi o stosunek profesora Zielińskiego do religii żydowskiej, to ksiądz Szydelski zarzuca mu, że religię heleńską przecenił, a żydowskiej religii Starego Zakonu nie docenił i dlatego ostateczny jego wyrok o tych religiach musi wypaść niesprawiedliwie. Zauważa, iż profesor Zieliński nie rozumie tak naprawdę specyfiki judaizmu. Jednym z przykładów jest jego stosunek do proroków żydowskich. Nie rozumie on specyfiki tych postaci, które w całej historii religii były przecież czymś wyjątkowym. Nie zauważa ich nauki, która objawia coraz piękniej wielkość jednego Boga. Skupia się natomiast na proroctwach o narodach nieżydowskich, które się nie spełniły. I tak naprawdę nie widzi różnicy pomiędzy Izajaszem czy Jeremiaszem, a różnymi postaciami świata antycznego, które również za proroków uważa. Orfeusza, Muzajosza, Hezjoda, Empedoklesa, Pitagorasa. Następnie ksiądz Szydelski odpiera szereg zarzutów, jakie Zieliński stawia judaizmowi, stwierdzając, że wiele z nich wzięło się stąd, że nie zrobił on należytego rozdziału pomiędzy religią a kulturą duchową. Stąd rodzi się na przykład zarzut, iż judaizm jest religią strachu, a więc to, co podnoszono było wcześniej. Szydelski, podobnie jak arcybiskup Teodorowicz, uważa to za ocenę niesprawiedliwą. Świadczyć o tym może szereg przykładów ze Starego Testamentu, wykazujących, iż jest to religia szczerego uwielbienia. A jeśli nawet pojawiły się w niej słowa karzące, to, ksiądz Szydelski pyta, jakiż jest inny sposób, aby wśród ludu o kulturze jeszcze grubej i zmysłowej zapewnić posłuszeństwo nakazom religijnym, przykazaniom Bożym. Następnie podaje przykłady pozytywnego działania lęku religijnego. Jednym z nich jest wzmocnienie woli, wzmocnienie umiarkowania i wzmocnienie moralności. Dlatego też zauważa dalej ksiądz Szydelski, nie należy lekkomyślnie uczucia lęku religijnego w ludziach osłabiać, bo go nie ma czym zastąpić. Broniąc zaś judaizmu przed zarzutem nietolerancji, ksiądz Szydelski zauważa, że właśnie dzięki temu pozostała ona religią czystą i świętą, czego nie widzimy ani w innych religiach wschodnich, z wyjątkiem może religii staroperskiej Zaratustry, ani nie widzimy w religii helenickiej. Do pewnego stopnia wiąże się z tym judeocentryzm, który występuje nawet w proroctwach mesjańskich, a którym tak bardzo gorszy się profesor Zieliński. Ksiądz Szydelski tak na to odpowiada. Tak jest. Taki charakter mają, ale to jest zupełnie w porządku i zrozumiałe. Skoro opatrzność Boża ten lud rzeczywiście drogami nadzwyczajnymi prowadziła i przez ten naród chciała spełnić specjalnie swoje zamiary co do ludzkości w ogóle. W innym zaś miejscu wskazuje na ogólnoludzkie treści, których liczne przykłady znajdują się w psalmach i księgach prorockich. Jeszcze jeden zarzut profesora Zielińskiego, okrucieństwo Żydów w czasie wojny. Ksiądz Szydelski słusznie zauważa, że takie w owych czasach były obyczaje u ludów semickich, do których przecież naród żydowski należał. Warto też zauważyć, że nie jest to ściśle sfera religijna. W konfrontacji judaizmu z hellenizmem ksiądz Szydelski podnosi wartość religii żydowskiej, którą znajduje w monoteizmie i w czystości kultu. Wartość tę znajduje także w wierze mesjańskiej. Niestety, pochwał takich nie może wygłosić pod adresem hellenizmu, w którym znajduje liczne obscena. Przykłady takie, jakie podaje, dotyczą głównie obrzędów misteryjnych. W tym kontekście pyta, czy na tym właśnie polegać ma optymizm tej religii? I wreszcie, proszę Państwa, przechodzę do zarzutu trzeciego. Zarzutu stosowania pojęć lub terminologii chrześcijańskich do wyobrażeń religii antycznej. I dotyczy on takich trzech pojęć. Pojęcia zbawcy i zbawienia, określenia matka cierpiąca i pośrednika Boga Syna. Zacznijmy od drugiego określenia, Mater Dolorosa, cierpiąca matka. Profesor Zieliński, wskazując na analogię pomiędzy Maryją a boginiami matkami, takimi jak Demeter, Izyda, Kybele, stosuje do nich właśnie to określenie. Ksiądz Szydelski nie neguje, że pewne analogie zachodzą, ale są one, jak twierdzi, natury czysto zewnętrznej, na przykład w sztuce przedstawienia Izydy z maleńkim Horusem, czy też smutek po stracie dziecka, co wyraźniej widoczne jest u Demeter, na przykład w hymnie homeryckim do Demeter, niż u Izydy. Jest jednak zasadnicza różnica w genezie kultu, wynikająca choćby stąd, iż czym innym jest mit, i to mit wyrosły na glebie kultu bogini matki, a czym innym rzeczywistość. Ksiądz Szydelski zwraca ponadto uwagę na fakt, iż profesor Zieliński ani razu nie poświadczył źródłowo, iż Demeter, Izydzie czy Kybele tytuł cierpiącej matki nadawano. Jeśli chodzi o ideę Boga pośrednika, którą Zieliński łączy z Apollinem, synem Zeusa, traktując jako antycypację Chrystusa, Syna Bożego, to ksiądz Szydelski stawia słuszne pytanie, dlaczego tytuł ten przypadł Apollinowi, a nie na przykład Hermesowi czy Heraklesowi, którzy również byli synami Zeusa. Sam Zieliński, mówiąc o tych paralelach, wskazuje na wszechświatowy charakter kultu Apolla Dafnejskiego albo Pytyjskiego. Ksiądz Szydelski pokazuje z kolei, iż historia religii nie uzasadnia poglądu, jakoby kult Apollina był religią wszechświatową. Istotnym argumentem jest również ten, iż był on pozbawiony soteriologii, która, jak sam Zieliński przyznaje, jest najgłębszą ideą w religii w ogóle, zaś w religii chrześcijańskiej w szczególności. I wreszcie kwestia pojęcia zbawca i zbawienie. Profesor Zieliński stosuje je do orfizmu, w którym, jak zauważa, idea ta wystąpiła, uobecniając się w micie Dionizosa Zagreusa i wskazuje na związki tego mitu z chrześcijańską ideą zbawcy. Z kolei ksiądz Szydelski wykazuje, że nie ma podstaw do takiego twierdzenia, bowiem soteriologia orficka i chrześcijańska są zgoła odmienne. Czy orfizm, pyta ksiądz Szydelski, oddziałał na wyobrażenia chrześcijańskie, jak chce profesor Zieliński? Twierdzi, iż taka potrzeba nie istniała. Chrześcijaństwo nie musiało korzystać z orfizmu, bowiem wszystkie potrzebne treści, a więc zbawienie duszy, sąd, kara lub nagroda po śmierci, przekazał Jezus w swoim nauczaniu. Wreszcie nasz apologeta stwierdza, że nie ma dowodów na bezpośrednie wpływy orfizmu na myśl chrześcijańską, bowiem czym innym jest znajomość myśli, czy czym innym korzystanie z niej. Nie przeczy jednak, iż wpływy takie znajdujemy w języku, na przykład w używanych metaforach i w ikonografii chrześcijańskiej, na przykład przedstawianie Chrystusa jako Orfeusza. Niestety, proszę Państwa, ze względu na ograniczony czas nie udało nam się przedstawić wszystkich zagadnień, jakie poruszył w swojej polemice ksiądz Szydelski. Ograniczyliśmy się jedynie do kwestii kluczowych. Na pewno warto też zwrócić uwagę na zagadnienie pozytywnych związków chrześcijaństwa i hellenizmu oraz zastanowić się, jak argumentację księdza Szydelskiego ocenilibyśmy w świetle badań współczesnego religioznawstwa oraz innych dyscyplin, takich jak biblistyka, filologia klasyczna, patrologia. Przedstawiliśmy ją bowiem z punktu widzenia czasów, w których żył nasz apologeta.
Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, mamy jeszcze chwilkę na rozmowę. Dzisiaj są z nami pani doktor Anna Zmorzanka, pracownik Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Jana Pawła II i ksiądz doktor habilitowany Stanisław Koczwara z Instytutu Teologii w Wilnie. Zapraszamy ksiądz profesor Szczepan Szydelski, apologeta naszych czasów. Telefony do studia 56 655 23 55 Polska Północna, 56 655 23 56 Polska Południowa. I dla słuchających nas poza granicami 655 23 33 i 655 23 66. Radio Maria, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie witam ojca Grzegorza, młodego człowieka, który jest w studiu i również oczywiście goście profesorów KUL-u. Z wielkim zainteresowaniem wysłuchałam bardzo bogatego w treści wykładu pani profesor i pana profesora KUL-u. Oczywiście moja wiedza na ten temat jest znikoma, dlatego jeżeli zabierać chcę głos, to oczywiście nie będę wnikać w treści, wspaniałe treści Nie przez wszystkich oczywiście ludzi takich, przypuśćmy jak ja, rozumiane, bo one wymagają naprawdę takiego przygotowania, jakie tutaj zaprezentowali profesorowi. Ale może tak wyrywkowo, to co zapamiętałam i co bym bardzo chciała powiedzieć. Pani profesor powiedziała, że zarzuca się, iż religijność Żydów bywa, budzi strach. Oczywiście nie proszę w tej chwili o wytłumaczenie, bo jest bardzo mały czas, na czym ten strach polega. Niemniej jednak myślę, że jeżeli wspomnę książkę Elizy Orzeszkowej, książkę o Żydach, to jest powieść, może w tej chwili wyleciała mi z głowy jej tytuł, Meir Ezofowicz, to jest książka Meir Ezofowicz. Eliza Orzeszkowa, która żyje w okresie pozytywizmu, a pozytywizm między innymi w swoich tych kierunkach literackich zajmuje się ochroną Żydów, obroną mniejszości narodowych, to tutaj ona może celowa, ale nie sądzę, po prostu chciała realistycznie przedstawić tę religię i przedstawiła ją w sposób taki, że ona budzi lęk. Ja wyraźnie ten lęk odczułam. Nie będę mówiła wszystkiego dlaczego, ale te wszystkie przepisy, których jest bardzo dużo w religii, mówię w świetle tej książki, ponieważ ja nie jestem znawcą religii. Nie będę się mądrzyć. Natomiast ta książka budzi lęk. Budzi lęk, jak bardzo ci Żydzi byli związani ilością przepisów prawa żydowskiego. Na tym kończę tę uwagę. Przechodzę do drugich, do innej uwagi. Tutaj jest na początku wykładu mowa taka, o którą kiedyś słyszałam, kiedy byłam na sympozjum, wyjechałam sobie gościnnie na sympozjum na KUL i wtedy mówił profesor świętej pamięci, profesor Krąpiec na temat poznania świata. Byłam wtedy bardzo zadowolona, gdyż profesor Krąpiec zauważył to, co zawsze nosiłam w sobie, że ogromnie wielką łaską jest w ogóle wiara, ale poprzez wiarę widzenie świata. I zwrócił uwagę na to, zresztą potem nawet zabrałam głos, dziękując profesorowi, zwrócił uwagę na to, że prości ludzie, mający łaskę wiary, mającą wprost od Boga pochodzącą mądrość niewykształconą, a darowaną, ofiarowaną bezpośrednio w serce i umysł, oni lepiej widzą świat, niż, proszę mnie źle nie rozumieć, ja tu bez żadnych aluzji mówię, od ludzi wykształconych, mających wiedzę książkową, uniwersytecką, szkolną i tak dalej, i tak dalej. Mnie się to bardzo podobało. A dlaczego mi się podobało? Ponieważ rozmawiałam bardzo często z ludźmi, kiedy krytykowali komunizm. Chłopi, zwyczajni chłopi. Kiedyś w Lublinie będąc, rozmawiałam z chłopem na ulicy, na jednej z ulic lubelskich i on mi powiedział, oj, tak się zachłysują tym komunizmem. Niedługo zobaczymy, jak nam w pewno część ciała, nie powtarzam dosłownie, daruję, dadzą właśnie ci mundrole. Ci mundrole, bo trzeba mieć rozum. Pan Bóg stworzył świat. Ktoś by takie drzewo, albo ktoś by taką krowę stworzył sam, prawda, i albo człowiekowi dał serce i mózg. I oni się mądrzą dopiero i kazą walczyć z Bogiem. I tu pan profesor, czy pani profesor, już nie pamiętam, powiedzieli o tym, prawda, o tym, że bardzo często z religią, sama doświadczyłam tego na studiach, bardzo często z religią walczą ludzie niedouczeni, lub po prostu zwyczajnie profesor się tak nie wyraził, ja już nie pamiętam tego wyrazu, ale bliskoznaczny wyraz, że to są albo ludzie zarozumiali, zarozumialstwo zawsze graniczy z głupotą, albo ludzie po prostu nie dorośli do myślenia o sensie życia i tak dalej, o Bogu, o sensie Boga, o sensie religii, wiary. I rzeczywiście oni atakowali. Tacy byli komuniści. Większość tych tak zwanych propagatorów ideologii stalinowskiej, leninowskiej, bierutowskiej i tam jednym słowem po prostu ateistycznej, komunistycznej. Ja myślę, że ja muszę skończyć, bo na pewno ludzie czekają. Mam jeszcze sporo do powiedzenia. Bardzo dziękuję za te wykłady. Ja chcę jeszcze wszystkim ludziom, którzy mogą do Lublina jeździć na sympozja, żeby się jednak wybierali na te sympozja. Może nie wszystko już tam nam pasuje. Tam nawet kiedyś jakaś starsza pani weszła na salę i krzyknęła mocno, co wyście z tym kulem zrobili. To nie ten kul, co był dawniej. To ta pani, ona była chyba, no nie wiem jaka tam, ale to nie moje słowa, ja nie znam na tyle kulu, żebym mogła to opowiedzieć. Ale przypomniało mi się to. Niemniej jednak każdy jedzie ze swoją głową na wszystkie wykłady do wszystkich uniwersytetów. Zachęcam, bardzo wiele można skorzystać, zresztą wielu profesorów uczy też i w Toruniu. I pozdrawiam wszystkich profesorów, dziękuję, jestem zachwycona, gdyby nie nasze radio polskie, prawdziwe jedyne, nie wiedzielibyśmy, nie umielibyśmy niedługo mówić po polsku. A tymczasem mamy tak wspaniałe wykłady, łącznie z dzisiejszym, i mamy tak wspaniałych ludzi, którzy nas uczą, że śmiało można powiedzieć, że jest to uczelnia, szkoła w Toruniu, jest uczelnią unikalną. Jest, zresztą już nawet zdobyła taką opinię, jedno z najlepszych uczelni. Gdybym była młodsza, na pewno bym była w szkole, na uniwersytecie, mówię, toruńskim, w wyższej szkole, w WSKS jest. Coś mylę. Bóg zapłać, dziękuję, szczęść Boże, powodzenia życzę profesorom i ojcu i naszemu radiu. Joanna z Warszawy.
Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem.
Bardzo serdecznie chciałam podziękować Pani za ten głos i może odniosę się najpierw do wątku, w którym mówiła Pani, że prości ludzie niejednokrotnie mają lepszą intuicję co do poznania Boga i świata. I tutaj się z Panią całkowicie zgadzam, bo na tym gruncie stoi nauka katolicka, Kościoła, która powiada, ja tutaj odnoszę się już do kwestii, którą się zajmowałam, mianowicie objawienia pierwotnego, że każdy człowiek został wyposażony w naturalną zdolność do poznania Boga. Jeśli chodzi o pierwsze pytanie, to ja odpowiem na nie częściowo, bo myślę, że tutaj bardziej kompetentną osobą będzie ksiądz Stanisław, mianowicie wątek strachu. I tutaj powiem tak, że jest to zarzut, który stawia pan profesor Zieliński, natomiast ksiądz Szydelski mówi, obala ten zarzut, tłumacząc, że strach miał tutaj walor pozytywny. Sami niejednokrotnie może używamy takiego określenia człowiek bojący się Boga, człowiek bogobojny, czyli ten, który boi się Boga. I naprawdę, proszę Państwa, w tym nie ma nic złego, nic negatywnego.
Jeśli pani Ania mnie wywołała do tablicy, to ja powiem tak przekornie, mianowicie nie będę wyjaśniał, że religia żydowska jest religią strachu, bo nie jest ta, jaką ją ukazujemy, religia objawiona. Którą krytykowaliśmy razem z panem profesorem Zielińskim, talmudyczna, tak. Bo to jest zespół przepisów, tyle tam części ciała i tyle przepisów, więc nic dziwnego, że dzisiaj większość no Żydów jest niewierzących, no bo odrzuca te przepisy prawa, bo one są rzeczywiście nie do wypełnienia. Natomiast przekora polega na tym, że my zaatakujemy główny argument profesora Zielińskiego, mianowicie pokażemy, że to religia grecka była religią strachu. Mianowicie, a nie religią miłości. Lękano się bóstw, lękano się demonów, zarówno w życiu publicznym, jak i w prywatnym. Lękano się w czasie wojny, w czasie pokoju. I starożytny Grek, no właśnie, czy Rzymianin, no był rozdarty. Z natury swojej był otwarty na piękno życia, chęcił życia, tego go w pełni, był pełen ufnego idealizmu, a pod wpływem strachu wobec złośliwości bogów stawał się pesymistą. I jest taki słynny utwór Sofoklesa, gdzie w chórze starców kolony rozbrzmiewa skarga na życie. Ja sobie pozwolę zacytować, bo to właśnie pokazuje całą prawdę o religii helleńskiej, która jest religią strachu. Nie być narodzonym na ziemi, oto co jest najwyższe, oto co największym jest słowem. Także upada teza o religii miłości, bo tam tylko piękno poezji zakrywa prawdziwe oblicze greckich bóstw. A w życiu tak dusza Greka czy Rzymianina ciągle była trapiona widziadłami złych i mszczących się bogów, więc nic dziwnego, że to oni się strachali, a nie Izraelici.
Tak, ja może tutaj dopowiem, że mitologia grecka i literatura grecka podaje szereg przykładów właśnie takiego lęku, wielkiego lęku przed bóstwami, które się mszczą. Najlepszym tutaj może być przykładem historia Niobidów, prawda? Którzy zostali po kolei zabici przez mściwą boginię.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Co robimy? Bo czas tak jest, że dobiega końca.
Dobrze, to podsumujemy.
Tak, bardzo proszę.
No cóż, ja w podsumowaniu chciałabym zwrócić uwagę na pewien piękny rys polemiki księdza Szydelskiego. Mianowicie ten, że on w każdym swoim przeciwniku starał się zobaczyć coś dobrego. I nawet w tym nieszczęsnym Niemojewskim, który rzeczywiście jest dyletantem, on pokazuje, że no cóż, ale zebrał duży materiał, prawda? A rzeczywiście tutaj, jeśli dyskusja dotyczy ludzi takich szacownych jak profesor Zieliński, czy wcześniej przedstawiciele kierunków, które wcześniej omawiałam, to rzeczywiście on potrafi tutaj używać argumentów naukowych, stając, że tak powiem, na ich terenie, prawda? I wykazuje raczej, poprzez krytykę, którą na początku nazwałam immanentną, braki i pewne nawet takie metodologiczne nadużycia, jakie ci przeciwnicy tutaj robią. Także może w ten sposób właśnie podsumowałabym ten wykład nasz i jednocześnie tą dyskusję.
A ja, ojcze Grzegorzu, może, ponieważ tak widzę, że audycja się chyli ku zachodowi, to bym się przypomniał o życzeniach, bo dzisiaj świętego Stanisława.
I jest to możliwe, bo u nas tak jest, że to jest przywilej gości, że mogą pozdrawiać swoich przyjaciół, znajomych, tych, którzy gdzieś tam w sercu zawsze są.
Więc tak. Cała nasza trójka, bo z nami jeszcze jest obecna nasza koleżanka Ela Kołtunowska, cała nasza trójka chciałaby pozdrowić dzisiejszego solenizanta, księdza profesora Stanisława Longosza.
Tak jest.
Księże profesorze, serdecznie pozdrawiamy i życzymy wszystkiego najlepszego.
Życzymy,
tak. Chciałabym pozdrowić moją mamę, bo wiem, że nas słuchała. I chciałabym pozdrowić wszystkich moich przyjaciół.
A ja męża Piotra, który ma Stanisław na drugie imię i dzisiaj też ma drugiego patrona.
Ojcze, na koniec ja zostałem, to chcę pozdrowić wszystkich solenizantów, bo to ja również mam imieniny dzisiaj.
Tak. Najlepsze życzenia.
Tak, dziękuję bardzo. Więc wszystkich Stanisławów, zwłaszcza pana Stanisława i Stanisławę z Majdanu Królewskiego, księdza Stanisława Majdę z Częsówki koło Cmolasu, z diecezji rzeszowskiej. Także Wszystkich z całego serca pozdrawiamy i życzymy do Ducha Świętego Stanisława.
Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, naszymi gośćmi byli dzisiaj, jeszcze z nami będą się modlili pani doktor Anna Zmorzanka, pracownik Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i ksiądz doktor habilitowany Stanisław Koczwara z Instytutu Teologii w Wilnie.